To był już jeden z ostatnich długich odcinków audiobooka na podstawie szóstki Przemysława Kowalewskiego. Autor jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale nie jest sam. Małgorzata Duda, przewodniczka po Szczecinie, jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można też, przypomnę od razu, posłuchać Małgosi felietonów właśnie dotyczących Pomorza na antenie Radia Szczecin. To też polecamy. Ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o zwiedzaniu Szczecina śladami książek autora, który napisał książkę, na podstawie której jest audiobook. To będzie pierwszy taki spacer już jutro, także jeżeli ktoś na jutrzejszy wieczór nie ma planów, to można się wybrać. Też zastanawiałam się, czy jest takie miejsce, w którym można zacząć podróżować po Szczecinie śladami książek Przemysława Kowalewskiego. Czy jest takie miejsce oczywiste dla was?
Czuję się wywołany do odpowiedzi.
Bo gdyby to była szóstka, to wiadomo, jakie miejsce. Ale jeżeli weźmiemy wszystkie trzy twoje powieści pod uwagę, to czy jest takie miejsce zero?
Nie chciałbym, żeby to było mieszkanie, w którym mieszkał Józef Cypek, ponieważ tak naprawdę moja pierwsza powieść, Kozioł, wcale nie jest o Józefie Cypku, a jest o Szczecinie. I dużo umieszczam akcji w miejscach nieoczywistych, w moich ulubionych dzielnicach północnych, czyli Golęcin, Skolwin, Warszewo. One są od siebie dosyć odległe, ale mimo wszystko to są te dzielnice północne, szczególnie te Skolwin, Stołczyn, Golęcin są takimi dzielnicami dzisiaj zapomnianymi, a wtedy...
Ale powoli odkrywanymi, myślę.
Odkrywanymi, a wtedy w czasach niemieckich, no to były takie perełki. Zresztą, żeby za dużo nie powiedzieć, bo obok mnie siedzi historyczka.
A nie. Dużo osób myśli, że jestem historykiem, ale nie. Ja mam filolog polski.
A, no to...
Troszkę lżej.
Troszeczkę, tak. ale tak. To znaczy do tych dokumentów, do których dotarłem, do tych zdjęć, do których dotarłem, a dużo tych zdjęć widziałem, pisząc szczególnie Kozła, no to ja widziałem po prostu, jak wyglądało wzgórze Elisehoe, czy obecnie nazywane wzgórzem Kupały, restauracja, która tam wtedy funkcjonowała, w której dzieje się akcja Kozła, ale też te okolice, bo jest i miejsce, z którego wypływali później Niemcy, którzy opuszczali Szczecin w 1945 i 1946 roku. Są tam miejsca, w których spędzano ich przed tym, zanim oni zostali wywiezieni do Niemiec. Także te miejsca, jest tam stacja kolejowa, do której przyjeżdżali pierwsi pionierzy, którzy tam wysypywali się, wychodzili i szukali swojego miejsca na ziemi. Więc te miejsca nieoczywiste dla mnie były, a szczególnie, przepraszam, bo ja tak sobie teraz wyobrażam, to przypominam sobie to, co napisałem. Największe na mnie wrażenie zrobił ten mostek, ta kładka niebieska dzisiaj, która jest nad torami na wzgórzu Kupały właśnie.
I ona jest dosyć wysoko, rozciąga się z niej przepiękny widok. I to jest chyba jedno z największych zaskoczeń dla mieszkańców Szczecina, którzy trafią tam z jakiegoś powodu. Ja akurat widziałam to zaskoczenie ludzi, bo w ubiegłym roku, zdaje się, prowadziliśmy taką wycieczkę, właściwie mój mąż prowadził Szczecin z winnej perspektywy. Opowiadaliśmy o tradycjach winiarskich, o winnicach, które tam się znajdowały.
I powoli też... się odtwarzają właśnie w tym miejscu.
Tak, i teraz w momencie, kiedy pokazywaliśmy, kiedy Tomasz pokazywał ryciny, pokazywał zdjęcia, pocztówki, jak to wyglądało w czasach świetności, to widziałam oszołomienie na twarzy ludzi, jak to, to w Szczecinie było coś takiego. I pamiętam, jak weszliśmy na ten mostek, ja się nawet wdrapałam, zostawiłam tam ludzi na tym mostku, wdrapałam się z boku tam na to zbocze, żeby zrobić im zdjęcie, to widziałam, jak ludzie z aparatami, z telefonami, wystawiali ręce gdzieś tam ponad te płyty z pleksji, czy tam ze szkła, które są. I mówią, to jest aż niesamowite, że takie miejsce w Szczecinie jest, że jest stąd taki widok i że tak wysoko nad tymi torami. A teraz jeszcze jak mamy reaktywację szczecińskiej kolei metropolitalnej i będą tam jeździły pociągi, no to będzie coś po prostu niesamowitego.
Czyli dla was obojga to jest to miejsce oczywiste, w którym powinno się zacząć opowieść choćby o Koźle, czyli o tych początkach, jeśli chodzi o autora, który jest dzisiaj z nami.
Tak, ten niebieski mostek to po prostu must be, ale również kiedy myślimy o całym szlaku historii Ugne Galanta, no to nie może zabraknąć tramwaju, tramwaju, a właściwie miejsca docelowego, gdzie kończą tramwaje swój bieg, czyli zajezdni na Golęcinie. Zresztą sama okładka szóstki już nam opowiada o tym, w którym kierunku zmierzamy. Zatem znowu jesteśmy na tych terenach, znowu jesteśmy na Golęcinie. Ja nie wiem, czy nam się uda, ja muszę skonsultować to z Gosią, czy nam się uda przejść.
Umówmy się, że to niech będzie dla czytelników i słuchaczy, jaką trasą jutro pójdziemy. Właśnie. Niech do końca nie będzie takie jasne i oczywiste, niech to będzie niespodzianka, my sobie to jeszcze ustalimy, ale to jest jedna z opcji.
To jest jedna z opcji. Można takich opcji stworzyć, myślę, bardzo dużo. My też zapraszamy na spacer pod koniec wakacji. To Tomek Wieczorek nas wtedy będzie oprowadzał. Myślę, że bardziej po centrum Szczecina. Ale tych tropów może być bardzo dużo, szczególnie wtedy, kiedy książek jest już kilka i one, mimo że wszystkie mają akcję rozgrywającą się w Szczecinie, to ona jednak pokazuje różne fragmenty i różne momenty historyczne tego miasta, które zresztą dzisiaj już wygląda zupełnie inaczej, choćby w tym miejscu, gdzie doszło do tragedii tramwaju numer 6. Ale chciałam was zapytać jeszcze w ogóle o zwiedzanie śladami książek, nie tylko Szczecina, ale także innych miast. Jakiś tydzień temu w Gazecie Wyborczej, w dodatku książki, ukazała się taka mapka zrobiona, dotycząca całej Polski, jak zwiedzać Polskę właśnie śladami różnych bohaterów literackich. No i na tej mapce jest jedna biała plama. Jak myślicie, gdzie?
Na pewno
Szczecin.
U nas.
Ja widziałem to. Widziałem również komentarze, czytałem na ten temat.
Że u nas się nic nie dzieje?
Nie, czytelnicy wręcz byli oburzeni i pytali, dlaczego nie ma spacerów po Szczecinie śladami. I tu wymieniali całą długą listę autorów ze Szczecina, którymi już w tej chwili, jeśli chodzi o te tropy, my spacerujemy po mieście. Zresztą nie tylko, myślę, szczecinianie, ale także turyści. Dla mnie to było co najmniej zadziwiające, ale czy wam się zdarza spacerować po innych miastach polskich i zagranicznych właśnie śladami bohaterów literackich? Małgosia potakuje.
To jeden z takich ciągłych tematów, który powraca. Podróżujemy rodzinnie, bo jak tutaj zapewne słuchacze wiedzą, mój mąż to też przewodnik. I tak jak ja skupiam się na Szczecinie, tak tymi docelowymi miejscami Tomasza jest Barcelona i Katalonia i Skandynawia. Więc tutaj i motywy Cienia Wiatru się pojawiają, i motywy powieści skandynawskich, i pojawia się mitologia skandynawska, i pojawiają się powieści Elżbiety Herezińskiej, i pojawiają się z tych starszych, chociażby Sigrid Undset, Dzieci z Bullerbyn, Muminki, o których ostatnio rozmawialiśmy, jak Tomasz wrócił z Finlandii. No mi nie było to dane, on był tam sam. Po Polsce też podróżujemy, szukając śladów literackich. Daleko nie trzeba szukać. Z miesiąc temu po Poznaniu krążyliśmy, bo chcieliśmy obejrzeć koniecznie nowy mural inspirowany Jerzy Zjadą, Małgorzaty Musierowicz. Pięknie namalowany, pięknie przedstawiony. Jeżeli chodzi o literacki Szczecin, to ja się muszę przyznać, że w końcówce ubiegłego roku napisałam taki tekst opowiadający o literackich ścieżkach w Szczecinie, który miał się ukazać w miesięczniku Turysta. Spadł z numeru grudniowego czy tam styczniowego na następny kwartał, no i teraz dostałam wiadomość, że w kolejnym numerze się nie zmieścił. Myślę sobie, no przez pół roku to towarzystwo tutaj naprodukowało kolejnych książek, ukazały się kolejne znakomite powieści, więc ten tekst właściwie trzeba będzie uzupełnić i przerobić, bo szczecińscy autorzy są niezwykle twórczy i niezwykle inspirują czytelników do odkrywania miasta, a im więcej tych książek, im więcej takich literackich tropów, tym chętniej ludzie szukają kolejnych, bo ktoś, kto ma już jakąś wiedzę, to chcę ją rozszerzyć, pogłębić. Mówi, przeczytałem taką i taką książkę, jestem ciekawy, co w niej było prawdą, to sięgnę po następną. Całą tą taką, jak to nazwać, zainteresowanie Szczecinem, można powiedzieć, że na dużą skalę rozbudził Leszek Herman, gdzie w jego książkach, o czym tu już mówiliśmy pewnie kilka razy, Szczecin jest jednym z bohaterów. Przewija się Szczecin też w innych powieściach przywoływanego tu Marka Stelara, czy też u Diany Brzezińskiej. I teraz to w tych powieściach Przemka Kowalewskiego, ja sobie tak czytając myślałam, jak umiejętnie Przemek połączył historię, połączył artykuły prasowe, połączył tło historyczne, Szczecin, z takimi wątkami, powiedziałabym, Jamesowo-Bondowymi nawet. Bo tu mamy tajemnice, tu mamy wątki, tu mamy taką, jak to mówimy, teorię spiskowe teorie, tak, i tak do końca zostawia nas w takiej niepewności. Jak myślicie? Może tak, a może nie?
Sprawdźcie sobie sami. Ja tak zaglądam tutaj jeszcze zza monitora i patrzę na te twoje książki. One są książkami, które mają mnóstwo zakładek, bo trzeba sobie czasami pewne rzeczy gdzieś tam zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, do jakiego momentu wracamy. Może gdyby ten twój artykuł się ukazał, tak sobie pomyślałam, to dzisiaj nie bylibyśmy tą białą plamą na mapce, o której wspominałam. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, że głosy czytelników będą wzięte pod uwagę, bo rzeczywiście to było zaskakujące.
No to było zaskakujące nie tylko z tego powodu, że... Znaczy ja poczułem się, już nawet miałem komentarz jakiś napisać na social mediach, bo poczułem się jak ci twórcy tego sloganu, że Szczecin nie istnieje.
Chyba wszyscy się tak poczuliśmy.
Wiecie, ja myślę, że to wynika, ja to odbieram też jako przewodnik, że my dla reszty Polski jesteśmy takim końcem świata, takim dzikim zachodem.
Ale mieliśmy nadzieję, że to się zmieniło.
I to się zmienia, to się naprawdę zmienia. Tylko teraz pytanie, kto tworzy te artykuły, bo z perspektywy Warszawy to my leżymy na końcu świata. I ja to czasami słyszę, bo od was wszędzie jest daleko. Ja mówię, nie, od nas do Warszawy jest daleko i w Bieszczady jest daleko. Ale my mamy, ja to kiedyś sprawdziłam i o tym głośno mówię, kiedyś jak usłyszałam, a bo dlaczego wy w Bieszczady nie jeździcie? Ja mówię, wtedy zapytałam, bo to był ktoś chyba z Przemyśla czy z Radomia, ja mówię, a jak często bywacie w Szczecinie? To tak często my bywamy w Bieszczadach. I kiedyś na takie diktum wyciągnęłam ołówek z cyrklem, wbiłam szpikulec w Szczecin i zatoczyłam koło o takim promieniu jak Bieszczady. I okazało się, że bliżej niż w Bieszczady mamy 7 stolic europejskich, dużych. Więc my mamy wszędzie blisko, ale z perspektywy sporej części Polski to my leżymy na końcu świata. Tymczasem ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, ludzie, którzy czytają książki, bo wbrew pozorom jest ich bardzo dużo, tych, którzy przyjeżdżają zainspirowani literaturą.
Czyli przyjeżdżają zwiedzać Szczecin, bo przeczytali książkę Przemka Kowalewskiego, Marka Stelara albo Leszka Hermana i chcą tymi śladami obejrzeć miasto, którego jeszcze nigdy na oczy nie widzieli. Nie są mieszkańcami.
Nie są mieszkańcami. Jeszcze dołożę do tego Elżbietę Herezińską z Sydonią, bo to taki też spektakularny przykład, że ludzie mówią, jak to? To ci książęta byli, a potem zaczyna im się układać, że w Sedinum też byli książęta, że faktycznie to może jednak coś
w tym
jest.
Że ta Sydonia to ta sama,
tak,
co u Herezińskiej.
To dokładnie ta sama. Potem w Koźle, a to taka historia, to taki ten rzeźnik, to naprawdę było? I zaczyna się nagle okazywać, że ten Szczecin nie jest białą plamą, że mamy przebogatą historię, że mnóstwo tych wątków z powieści można odnaleźć w terenie, czy znaleźć ślady po nich. I od wielu osób słyszałam, i to nawet opinia taka sprzed 2 czy 3 tygodni znajomej, która prowadzi biuro podróży, często przyjeżdża tu z grupami i powiedziała, że ona szalenie Szczecin lubi, mimo że pochodzi z zupełnie innej części Polski, że szalenie Szczecin lubi, bo my jesteśmy zupełnie inni niż na przykład środkowa czy południowa Polska. Jesteśmy bardziej otwarci na przybyszów, na Europę. I ona powiedziała, że jak przyjeżdża do nas, to u nas jest właśnie tak bardziej europejsko i bardziej otwarcie, że ona się u nas bardzo dobrze czuje.
Ja mam wrażenie, podobnie jak Gosia, że ci, którzy pisali ten artykuł, nie odpowiadają tym wszystkim, którzy czytają nasze książki, bo ja mam taki odbiór, tak to odbieram, że bardzo wielu moich czytelników jest zainteresowanych Szczecinem i wielu z nich przyjechało do Szczecina po tym, jak czytało książki. Więcej, powiem wam, że za tydzień przyjeżdża mój opiekun z wydawnictwa, który nigdy nie był w Szczecinie, bo tak się naczytał tych moich książek, że powiedział, że musi w końcu odwiedzić to miasto.
Super.
A to jest trochę tak, że...
No ale z Poznania nie ma tak daleko.
No nie ma, ale nigdy nie był w Szczecinie. Nigdy nie pomyślał w ogóle, że może być w Szczecinie. On później jedzie oczywiście tam do Berlina chyba, czy na północ do Kopenhagi, ale robi sobie tutaj weekendowy przystanek. Ja mam takie wrażenie, że to jest tak, że czytelnicy odkrywają za każdym razem Szczecin, że to jest miasto, które ma historię, ma jakieś zamki, ma jakieś bunkry, ma jakieś porty, ma jakieś takie awanturnicze historie, które się działy w tych knajpach przyportowych. Czy tutaj wysiadali jacyś pionierzy na jakiejś stacji, spotykali się z jakimś zburzonym miastem, musieli coś tam budować i ja mam takie wrażenie, że oni wcześniej po prostu nie byli tego świadomi. Słyszeli oczywiście, że to są jakieś tam ziemie odzyskane, ale nie mieli tego obrazu, który kreują tak naprawdę autorzy. Kreują w sposób fabularny, w sposób beletrystyczny i dzięki temu budzą emocje w tych ludziach. I ja mam takie wrażenie, że czytelnicy, kiedy już są tak pobudzeni emocjonalnie, że nagle tyle odkryli w tych książkach, chcą po prostu te miejsca zobaczyć. A trzeba dodać, że ten Szczecin się zmienił, już nie jest zburzony, a być może to też pociąga, że ten Szczecin jest taki plastyczny, że przed chwilą 95% Starego Miasta nie było, a tu nagle okazuje się, że są bulwary, jakieś tętniące życiem miasto, właśnie tak jak powiedziałem, jakiś port. Są te takie związki myślowe, że jeżeli to był port, byli marynarze w czasach komunistycznych, no to jednak to było miasto otwarte, że to jednak tutaj te towary przemycane gdzieś tam trafiały na te ryneczki. Więc ja mam takie wrażenie, że to miasto jest bardzo plastyczne i takie no, tworzące właśnie dzięki tej swojej plastyczności emocje.
To ja bym dołożyła do tego jeszcze jedną rzecz. To też kiedyś usłyszałam od kogoś, że Szczecina nie da się oglądać i poznawać bez komentarza. Że żeby poznać i zrozumieć Szczecin, to trzeba posłuchać tych historii, jak on wyglądał kiedyś, albo poczytać o nich i wtedy odkrywa się zupełnie inne miasto niż to, które widać na pierwszy rzut oka. A przez to, że mamy właśnie to stare miasto takie zburzone, odbudowane, że mamy mnóstwo takich miejsc, które dopiero teraz, powiedzmy, odkrywają swoją historię, że od parunastu lat dopiero mamy zainteresowanie nawet samych mieszkańców historią. Przecież wcześniej tego nie było. Jak ktoś chciał, nie wiem, pójść na wycieczkę, to raczej wsiadał w samolot, autobus, samochód i jechał do Berlina, Kopenhagi. Zobaczcie, że popularność wycieczek po Szczecinie to jest kwestia ostatnich parunastu lat. Ja pamiętam, kiedy ruszały szczecińskie spacery miejskie, to na pierwsze, co dzisiaj się pewnie wyda wielu jakimś, nie wiem, historią niestworzoną, na pierwsze spacery przychodziły po dwie, po trzy osoby. A popularność ogromna w ostatnich latach to często było tak, że kiedy ruszała sprzedaż biletów, to w ciągu dwóch dni bilety się wyprzedawały na pniu i nie ma więcej miejsca. Spacery literackie, przywoływany tutaj przez Joannę spacer śladami wątków z Sedinum, to był pierwszy taki spacer.
Tak, ale to był spacer, który wzbudził ogromne zainteresowanie i my z wielką nieprzyjemnością, tak powiem, odmawialiśmy naszym słuchaczom, bo wiedzieliśmy, że nie możemy przyjąć tylu ludzi, ilu się zgłosiło, bo najchętniej to byłoby 100, 200 albo 300 osób. To było tak duże zainteresowanie, że codziennie mogliśmy, bo to przez 5 dni zbieraliśmy taką listę i tylko 10 osób dziennie mogliśmy na tę listę zakwalifikować i naprawdę i na premierę Sedinum i na ten spacer ja odbierałam mnóstwo telefonów, a może mi pani jednak znajdzie, chociaż na schodach w Filharmonii, żebym mogła być. To było coś niesamowitego i ten spacer i sama premiera to była pierwsza książka, która wzbudziła tak ogromne zainteresowanie w Szczecinie, naprawdę.
Ja dopowiem, że po tym spacerze, oprócz tego, że wy tutaj w radiu odbieraliście mnóstwo zapytań, to ja byłam bombardowana wtedy i mailami, i SMS-ami, i telefonami. I to w końcu czytelnicy, słuchacze, turyści wymogli na mnie, że ja zrobiłam w ciągu kolejnych dwóch lat kilka takich spacerów, odpowiadając na to zapotrzebowanie, które się wtedy narodziło. A potem okazało się, że ludzie tych literackich spacerów, literackich rejsów też, bo przecież też takie rejsy się pojawiły w ofercie, że ludzie tego łakną, że ludzie tego potrzebują. I to jedno napędza drugie, bo jeżeli książka, jakaś książka okazała się sukcesem i idąc na taki literacki spacer, opowiadamy o tej książce, opowiadamy o bohaterach, o miejscach, ale siłą rzeczy przywołuje się inne książki z podobnymi wątkami albo takie, których akcja toczy się w podobnym miejscu. I ja często widzę na tych spacerach, jak ludzie z notatnikami, kajecikami notują, czy mogłaby pani powtórzyć nazwisko autora, i zapisują, tworząc w ten sposób listę. I to sprawia, że ten Szczecin przestaje być chociażby wtedy w umysłach mieszkańców tą białą plamą literacką, tworzą sobie taką mapę. Ja się cieszę, że ten spacer będzie w te północne dzielnice Szczecina.
Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że to nie są miejsca, w które najczęściej się zapuszczamy i które my, szczecinianie, znamy. Choćby ten wspominany wcześniej mostek, ale też tak sobie pomyślałam, że wy jutro musicie się nastawić na to, że te notatniki będą pełne pytań. Też niełatwych o różne miejsca, które zobaczycie. Czy są takie pytania, których się spodziewacie, ale wolelibyście, żeby nie padły?
Gosia na szczęście zna wszystkie odpowiedzi na pytania. Dobrze być
i to
obok
daje,
mnie.
To się daje okaże. Poczucie bezpieczeństwa autorowi.
Dobrze być obok mnie. Znaczy, ja jestem zawsze przygotowany na to, że mogą paść trudne pytania, gdyż te książki, które zostały przeze mnie stworzone, one zawierają bardzo dużo faktów. Jest tam bardzo dużo historii, jest tam bardzo dużo szczegółów, które jednak były odtworzone po kilkudziesięciu latach. I ja się bardzo obawiałem, kiedy wyszedł Kozioł, że czytelnicy wyszukają jakieś moje pomyłki, wyszukają jakichś błędów, takich historycznych. Na szczęście nie było takich. Były inne, ale akurat takich nie było.
A ja myślę sobie, że to jest taki przywilej beletrystyki, powieści, które są oparte na faktach, że nawet jeżeli tu coś byłoby niezgodne z faktami historycznymi, to ty jesteś autorem, który tworzy fikcję i możesz się opierać na faktach, ale wcale nie musisz być im wierny.
Tak, i z takiego założenia właśnie wychodzę.
Ja od razu państwu powiem, że za tydzień, mam nadzieję, naszym gościem będzie sędzia Maciej Strączyński, który napisał książkę Poczet Książąt Pomorskich. I kiedy rozmawialiśmy o tej rozmowie, to pan sędzia powiedział, no tak, tak, to może jest fikcja, ale takie prawo autora ja absolutnie nie zabraniam. To przecież po to właśnie są takie książki. No więc to nie jest tak, że wszyscy traktują beletrystykę jak książki historyczne, chociaż niektórym się wydaje, że to jest to samo.
Tak, no ja miałem nawet taką rozmowę w Radiu Poznań i przemiła dziennikarka, uwielbiam tą dziennikarkę, już kilka razy z nią rozmawiałem, mówiąc o sierocińcu, używała wręcz sformułowania, że to jest reportaż. Ja ją tak lekko wyprowadzałem z błędu, mówiąc, że jednak to jest fikcja literacka. Tam są prawdziwe wydarzenia. To się opiera na filarach, które są udokumentowane. Natomiast ja jednak opowiadałem historie, które mogły się wydarzyć. Ale tak to trochę jest z tymi moimi książkami, że...
Że ta cienka czerwona linia jest bardzo cienka. Tak.
Ta cienka czerwona linia jest bardzo cienka. Ale jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz a propos tej szczecińskości, takiej pogoni czytelników za szczecińskością. Ja ostatnio odwiedziłem sobie stronę internetową Biblioteki Szczecińskiej i wyobraźcie sobie, że okazało się, że tam są rankingi książek, które są najczęściej wypożyczane przez mieszkańców Szczecina.
Podawaliśmy kiedyś ten ranking, to jest niesamowite.
I w pierwszej dziesiątce na pewno byli tylko szczecińscy autorzy. Pierwszy był Stelar, drugi byłem ja, później był znowu Stelar, później była Brzezińska, później był Herman, później tam byłem chyba ja, później... I po to, żeby jednak nie pomyśleć sobie, że ten Szczecin jest taki wyjątkowy, sprawdziłem, jak to wygląda w innych bibliotekach, na przykład w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, gdzie oni mają bardzo wielu swoich autorów. I tak nie jest. To tylko szczecinianie czytają tak namiętnie szczecińskich autorów.
Ale to nie tylko szczecinianie, ale ludzie tutaj na Pomorzu Zachodnim. Bo ja kiedyś sprawdzałam takie dane dotyczące czytelnictwa w innych bibliotekach w mniejszych miejscowościach i zadzwoniłam do Choszczna. I tam w tej chwili, przepraszam bardzo, ale nie pamiętam nazwiska, tam najchętniej wypożyczaną albo bardzo chętnie wypożyczaną autorką była pani, która tworzy powieści osadzone właśnie w okolicach tego małego miasteczka. Więc nam, ze względu na ten brak i kłopoty z tożsamością, potrzebne są książki osadzone tutaj?
Bo słuchajcie, poznaniacy, wrocławianie, warszawiacy mieli ciągle literaturę, która toczyła się u nich, która była związana z ich terenami, a nam tej literatury brakowało. My przez długie, długie lata nie mieliśmy takich powieści, które zakorzeniałyby nas na tym terenie, albo było ich niewiele, a dlatego teraz może ten moment taki zachłyśnięcia się tym.
I też dlatego tak spacerujemy po Szczecinie. To od jakiego miejsca jutro zaczynacie i gdzie warto przyjść i o której?
No zaczynamy na zajezdni w Golęcinie o godzinie 17. Zajezdnia jest całkiem mała, więc myślę, że się tam odnajdziemy.
Do północy czy krócej?
Z doświadczenia wiem, że najlepiej, żeby taki spacer trwał między 2 godziny do 2,5. Czasami, jeżeli pogoda nie sprzyja, jest to 1,5 do 2. Chociaż najdłuższy spacer, to myślę, że mogę powiedzieć, najdłuższy, który kiedyś prowadziłam wspólnie z jednym z autorów, to był spacer po pogodnie z Markiem Stelarem. Wtedy były 2 spacery, jeden z Pogodna do centrum ze zwiedzaniem Komendy, a później drugi wersja lustrzana, czyli od Komendy na Pogodno. I od pewnego momentu zaczął padać straszliwy deszcz. Zrobiło się ciemno, a najbardziej wytrwali zostali i pytali, a czy możemy jeszcze? Czy możemy jeszcze tu? Czy możemy jeszcze tam? No, popatrzyliśmy ze Stelarem po sobie. Mówię, ja mogę. Stelar mówi, ja też mogę. Wzięliśmy latarki i poszliśmy dalej z 5 osobami, nie wiem, do chyba w 9:30 czy do za 9:20 wieczorem z latarkami chodziliśmy między willami na Pogodnie. Także tak naprawdę to, jaki ten jutrzejszy spacer będzie, będzie po trosze zależał od tego, ile ludzi przyjdzie i trochę, czy nie spłata nam psikusa pogoda, bo też wchodzimy w takie miejsca, gdzie nie bardzo będzie się gdzie schować. Jeżeli spotka nas ulewny deszcz i burza, odpukujemy, no to wtedy może trzeba będzie skończyć szybciej. A jeżeli będzie ładna pogoda i czytelnicy będą mocno zainteresowani i będą nas jeszcze tutaj dodatkowo inspirować, to kto wie, jak ten spacer się rozwinie. My jesteśmy otwarci zawsze na różne propozycje, na różne opcje, bo pamiętajcie Państwo, że kiedy przygotowujemy taki spacer, autor w duecie z przewodnikiem, to my też nigdy do końca nie wiemy, ile osób na ten spacer przyjdzie. Czy to będzie osób 20, 30 czy 130, bo różnie się zdarzało. I nie wiemy też, czy ci, którzy przyjdą, będą już po lekturze książek, bo czasami tak jest, że zgłaszają się wszyscy, że wszyscy książki przeczytali, a czasami jest tak, my dopiero się przymierzamy do przeczytania, ale już przyszliśmy na spacer, bo chcielibyśmy zobaczyć, gdzie toczy się akcja książki. I to też jest, nie ukrywam, trudne zadanie dla nas. Dlaczego? Żeby nie spoilerować, żeby nie zdradzić za wcześnie zbyt dużo, żeby czytelnikowi nie psuć przyjemności czytania książki, ale jednocześnie, żeby go do przeczytania tej książki zachęcić.
Same wyzwania, to nie będzie ostatni spacer, tak jak już mówiłam, my też zapraszamy na kolejne, już w ostatni dzień wakacji, to będzie tak na pożegnanie tego lata, mam nadzieję, że tym bardziej wtedy będzie bardzo, bardzo ładna pogoda, warto nas słuchać i wtedy też będą podane te wszystkie informacje, gdzie się zgłosić, jak ten spacer będzie wyglądał, także to taka pierwsza z tych serii, jeśli chodzi o wycieczki śladami książek Przemysława Kowalewskiego, a my wtedy, kiedy się spotkamy pod koniec sierpnia, to już będzie taki moment tuż przed ukazaniem się twojej kolejnej powieści.
Tak.
Choć jeszcze nie będzie jej w księgarniach.
Tak, 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 tak. Pod koniec września, myślę, że przedsprzedaż ruszy w połowie być może września. Powieść pod tytułem Latawiec. Dalsze losy Ugnę Galanta. Akcja będzie się działa na Niebuszewie, Warszawie i Śródmieściu. Seryjny morderca, mściciel i Ugnę Galant, który jest właściwie po 2 stronach, można powiedzieć. Ale więcej nie powiem.
Dobrze, więcej nie powiesz, a ja tylko zapytam się, Małgosia, a ty chętnie byś tym sztewerem się przejechała po Szczecinie?
Tym samochodem, terenowym, tak. Ugnę Galanta? Bardzo chętnie. Nawet to, czego mi szalenie brakuje przy czytaniu takich książek, ja lubię wiedzieć, o czym czytam. I oczywiście Sztewer Galanta to była pierwsza rzecz, którą wygooglałam. Ja jak też. On wygląda, mówię, jaka piękna terenowa.
No, ale nie mamy na razie takiej w muzeum.
Jeszcze,
ale nie wiadomo, czy będzie. Jeśli państwo chcą czegoś więcej się dowiedzieć na temat tego samochodu, to oczywiście polecamy naszą stronę internetową, bo trochę informacji tam też udało się przemycić. Bardzo wam dziękuję i trzymam kciuki za jutrzejszy spacer. Małgorzata Duda, Przemek Kowalewski byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.
Joanna Skonieczna. Do usłyszenia.